Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Pamiętasz, Panie Boże, nad Wołyniem łunę krwawą i ten krzyk z płonącej chaty mordowanych przez sąsiadów? Chyba byłeś w tamtej porze gdzieś po innej stronie świata, bo byś pewnie się zasmucił i przystanął i zapłakał. Słyszałeś modłę, Panie, oczy Ojca, czy pamiętasz, gdy hańbili córkę Jego banderowcy jak zwierzęta? On na drzwiach ukrzyżowany błagał, zmiłuj się nad nami. Zlitowali się oprawcy, skłuli oczy bagnetami. Widziałeś, Ojcze Święty, patrząc z góry przez firmament, dzieci śliczne jak aniołki na sztachety powbijane. Kto je teraz poprowadzi na spotkanie z Tobą, Boże? One przecież takie małe, zbłądzą same w tych przestworzach. Pamiętasz, Panie Świata, męczenników tych z Wołynia? Umierali z myślą o tej, która nigdy nie zaginie. Polska o nich zapomniała, rozpłynęła się w oddali. Czasem drżąca ręka starca świeczkę jeszcze tu zapali. Porastają chwastem zgliszcza, groby toną w bujnej trawie. Jutro już nie będzie komu świeczki za nich tu postawić.
To był Lech Makowiecki i utwór Wołyń 1943. Witamy Państwa w Kresowym Saloniku na antenie Radia Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański. W całej Polsce w mijającym tygodniu miały miejsca uroczystości upamiętniające Polaków zamordowanych przez nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu oraz w Małopolsce Wschodniej.
Na Ukrainie pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej uczcili prezydenci Polski i Ukrainy, uczestnicząc we mszy świętej w Łódzku, w międzywojniu stolicy województwa wołyńskiego. O uroczystościach w Łódzku i innych miejscach na kresach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej opowiedzą nasi korespondenci ze Lwowa, Karina Wysoczańska i Eugeniusz Sało.
Witamy panów i słuchacze kresowej audycji. W rzymskokatolickiej katedrze apostołów Piotra i Pawła w Łódzku w minioną niedzielę odprawiono mszę świętą w intencji ofiar rzezi wołyńskiej. Przed mszą prezydenci Polski i Ukrainy Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski oddali hołd ofiarom rzezi wołyńskiej, stawiając zapalone znicze przed symbolicznymi krzyżami umieszczonymi przed ołtarzem świątyni.
Ekumeniczne nabożeństwo odprawili arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu Polski, arcybiskup większy Światosław Szewczuk, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Grecko-Katolickiego, metropolita Epifaniusz, zwierzchnik Prawosławnego Kościoła Ukrainy i biskup Witalij Skomarowski, przewodniczący Konferencji Biskupów Rzymskokatolickich Ukrainy. W kościele zgromadzili się mieszkańcy Łucka oraz goście z Polski.
To jest przełomowe wydarzenie dla pojednania narodów. Wydarzenia, które miały miejsce 80 lat temu, na pewno zaciążyły na naszej historii, na naszych stosunkach. Dla pełnego otwarcia, dla prawdziwego przebaczenia i pojednania, myślę, że jeszcze jest droga daleka. Przede wszystkim musi być również przekaz do narodu ukraińskiego.
Powiedział Ryszard Sobieraj z 21. Pułku Ułanów Nadwiślańskich z Chrzanowa.
Jest bardzo ważne, aby nasi ludzie zrozumieli, że to nie tylko przebaczenie czy pojednanie. Teraz to jest przyjaźń, którą trzeba pielęgnować i która nas łączy. Z Bożą pomocą musimy być zjednoczeni.
Powiedziała Natalia Abłońska, mieszkanka Lubomla.
W intencji ofiar mszę świętopolową odprawiono także w nieistniejącej polskiej wsi Parośla w dawnym powiecie sarneńskim, miejscu pierwszego masowego mordu rzezi wołyńskiej. To tam 9 lutego 1943 roku oddział ukraińskiej powstańczej armii zamordował 173 Polaków.
W nieistniejącej wsi Ostrówki, w dawnym powiecie lubomelskim, której mieszkańcy zostali wymordowani przez oddziały UPA, hołd pamięci ofiarom rzezi wołyńskiej oddał premier Mateusz Morawiecki wraz z jednym z potomków polskich mieszkańców tej wsi i badaczem zbrodni wołyńskiej Leonem Popkiem wkopał drewniany krzyż w miejscu dawnego krzyża przydrożnego.
Premier Mateusz Morawiecki udał się także do miejscowości Późniki w dawnym powiecie buczackim województwa tarnopolskiego, gdzie od kilku tygodni na podstawie ustaleń ze stroną ukraińską trwają prace poszukiwawcze szczątków ofiar zbrodni. To w Późnikach w nocy z 12 na 13 lutego 1945 roku zamordowano przez UPA około 100 Polaków, głównie kobiety i dzieci.
Nie tylko wspominamy tamten czas, ale wołamy o odnalezienie wszystkich miejsc pochówku po to, aby móc ekshumować ofiary i godnie je pochować. I nie spoczniemy, ja nie spocznę, dopóki ostatnia ofiara tamtej strasznej zbrodni wołyńskiej, zbrodni Galicji Wschodniej, nie zostanie odszukana.
Powiedział Mateusz Morawiecki, premier RP.
A teraz udamy się do dawnej miejscowości Przebraże, obecnie znanej jako wieś Hajowe, znajdującej się 20 km od Łucka. Przed II wojną światową mieszkali tu w większości Polacy. W latach 1943-44 Przebraże było jednym z najważniejszych ośrodków polskiej samoobrony przed oddziałami nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu.
W 1943 roku to znalazło 25 tysięcy schronienie osób polskiej narodowości. Tutaj docierali ci, kogo ta rzeź dzięki Panu Bogu nie dosięgła. Ludzie mieszkali w ziemiankach, ludzie mieszkali nawet w namiotach. No nie wszyscy mogli tutaj dotrzeć, ponieważ sama droga to graniczyła z cudem. Ale z opowiadań mojej babci, mojej rodziny, nawet Ukraińcy tutaj pokryjemu przywozili Polaków.
Powiedział Walenty Wakoluk, Polak z Łucka, redaktor naczelny Monitora Wołyńskiego.
Walki w obronie Przebraży rozpoczęły się 5 lipca 1943 roku i trwały do stycznia 1944. Wtedy na pobliskie tereny weszła Armia Czerwona. Dzięki polskiej samoobronie wieś została ocalona i UPA nigdy jej nie zdobyła. Jednak w 1945 roku mieszkańcy Przebraży i okolic zostali zmuszeni przez władze sowieckie do opuszczenia swoich domów. Teraz wieś zamieszkują głównie ukraińscy przesiedleńcy pochodzący z terenów obecnej Polski.
Moi babci byli przesiedleni w to село.
Moi rodzice zostali przesiedleni z powiatu jarosławskiego. Urodziłem się tutaj w 1955 roku. Kiedy do wioski przyjechali pierwsi przesiedleńcy, byli tu jeszcze Polacy. Obok była wieś Jaźwiny, przez drogę było Przebraże, a dalej Zagaje. Było dużo domów, dwie polskie szkoły. Miejscowi Polacy przyjaźnie odnosili się do przesiedleńców, pomagali im. Wówczas wszyscy mieliśmy taką samą biedę.
Powiedział Stepan Komaryca, mieszkaniec wsi Hajowe, dawne Przebraże.
Do dziś o dawnych mieszkańcach przypomina polski cmentarz wojenny. Spoczywają tu żołnierze Armii Krajowej, mieszkańcy Przebraży oraz innych wołyńskich miejscowości, którzy stracili życie w czasie II wojny światowej. Głównie to ofiary rzezi wołyńskiej. Cmentarz został odnowiony w 2001 roku. Teraz wspólnie opiekują się nim mieszkańcy wsi oraz Polacy z pobliskich miejscowości.
To wszystko na dziś. Pozdrawiamy z redakcji Kuriera Galicyjskiego Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało.
Przypomnijmy, że we wtorek 11 lipca w rocznicę Krwawej Niedzieli z inicjatywy Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Bazylice Świętej Brygidy odprawiona została w intencji ofiar ludobójstwa msza święta. Po niej złożono kwiaty pod pobliskim pomnikiem pamięci ofiar eksterminacji ludności polskiej na Wołyniu. Podobne uroczystości miały miejsce m.in. w Malmorku, Prabutach i w Słupsku.
Kilka dni wcześniej, w sobotę 8 lipca, w Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku, mieszkańcy Pomorza, środowiska kresowe, w tym potomkowie ofiar, wysłuchali wzruszającej litanii wołyńskiej, kompozycji profesora Krzesimira Dębskiego do słów poety Krzysztofa Kołtuna. Orkiestrą kameralną Progres i chórem 441 Hz dyrygował kompozytor Krzesimir Dębski.
Jerozolimo kresów, kanoe zmęczenników i kano wesela, z taborem góry Bony, rzeką chrztu, błękitnym styrem, z rzeką życia, rozkoszną Turią, z Słuczą, z Tochodem, Choryniem, krainami Boga Ojca i modrą ikwą, wstęgą słowackiego z dzieciństwa, pełna jeziornych oczu świtazi, białym, turskim kurhanów, gdzie śpią kości braci i pobratymców z Janowej Doliny, Porycka, Podkamienia, Ostrówek i Starego Beresteczka. Jerozolim okresów, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo z prastarego Łódzka, zza bram Lubarta. Zamkowa księżno cudmożnego lica w dominikańskie szaty ubrana, spalona ogniem wraz z koronami. Módl się za nami.
Koncert, podczas którego została wykonana litania wołyńska, zorganizowany został przez Muzeum II Wojny Światowej i Fundację Pomorskich Kresowian. Warto dodać, że w Muzeum II Wojny Światowej do końca miesiąca czynna jest wystawa wołyńska. Prezentowany jest na niej m.in. obraz Włodzimierza Sławosza Dębskiego, ukazujący obronę plebanii w Kisielinie, mówi Ulesława Lubek, wnuczka Sławosza, bratanica Krzesimira Dębskiego.
Mój dziadek w 1943 miał raptem 21 lat. Pomyślcie sobie Państwo, w jakim etapie swojego rozwoju osobistego byliście, mając 21 lat, a może tu są takie osoby, które mają tylko tyle lat. 11 lipca świat mu się zawalił. Uczestniczył w mszy, gdzie nagle kościół został otoczony przez bandy strasznych ludzi. Mój dziadek zachęcił pewną grupę, mniej więcej połowę uczestników tych wydarzeń, do tego, aby pobiegli na chór kościoła i aby podjęli obronę. ta obrona, symbolicznie tutaj wyrażona poprzez taki pomnik, który mój dziadek sam zrobił, ta obrona sprowadzała się właściwie do odrzucania cegieł, elementów rozbieranego pieca, maszyny do szycia. Przed ogniem, który wywołali Ukraińcy na schodach prowadzących na plebanie, na strych plebanii, przed tym ogniem starano się obronić, no po prostu siusiając, bo nie było innego źródła, innej substancji, która by pozwoliła obronić to miejsce, z którego zgromadzeni mieli nadzieję, że uda im się przeżyć. Ci, którzy z różnych powodów nie podjęli obrony, zginęli. Jest tu ze mną kuzynka, której dziadek zginął właśnie w tym kościele. Z jednej strony sukces, bo obrona się powiodła, bandy odstąpiły, a z drugiej strony kolejna część życia dramatyczna. Mój dziadek stracił nogę, stracił rodziców, pochowani, właściwie to chyba nie jest to dobre słowo, pochowani, bo oni gdzieś leżą, a pochowani jeszcze nie zostali i być może nigdy nie będą, bo nie wiadomo, gdzie znajdują się ich szczątki. Ci, którzy zginęli w kościele kisielińskim, też zostali po prostu złożeni do dołów. Oczekujemy na ekshumację i mamy nadzieję, że ona się niedługo odbędzie. Takie są obietnice i będziemy do tych obietnic wracać jako rodziny ofiar, aby dać możliwość odprawienia wszelkich zwyczajowych uroczystości, które pozwolą godnie i w spokoju spoczywać tam zamordowanym.
W drugiej części audycji porozmawiamy o najnowszej publikacji Instytutu Pamięci Narodowej Ocaleni z ludobójstwa – wspomnienia Polaków z Wołynia. A teraz oddajmy głos redaktorowi Danielowi Wojciechowskiemu, który przedstawi kresowe kalendarium historyczne.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Rozpoczynamy naszą wycieczkę w przeszłość. 12 lipca 1945 roku rozpoczęła się obława augustowska, zwana także obławą lipcową. Była to operacja wojskowa przeprowadzona przez oddziały Armii Czerwonej, NKWD oraz Ludowego Wojska Polskiego i Urzędu Bezpieczeństwa. Celem było wykrycie oraz likwidacja oddziałów podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego w rejonie Augustowa i Suwałk. Obława była częścią większej antypartyzanckiej akcji, prowadzonej również na Litwie. Końcówka wieku XIX, dokładniej 14 lipca 1894 roku i pierwszy mecz piłki nożnej na ziemiach polskich. A jak wyglądał? Trwał zaledwie 6 minut. Wzięły w nim udział drużyny Sokoła Lwów i Sokoła Kraków. Wygrał Lwów. Pierwszy mecz w historii polskiej piłki nożnej odbył się na specjalnie do tego przygotowanym boisku w Parku Stryjskim o rozmiarach 120 na 100 metrów. Do boiska puszczono nawet tramwaj elektryczny, który przywiózł na miejsce 7 tysięcy widzów. 15 lipca 1410 roku natomiast to data, którą zna każdy, to bitwa pod Grunwaldem na terenie państwa krzyżackiego, gdzieś w Prusach. Wydaje się nie być mocno związana z kresami, a jednak pod Grunwaldem Krzyżaków zwyciężyła armia polsko-litewska pod wodzą króla Władysława Jagiełły. A teraz zerknijmy na obraz Jana Matejki. Kto jest w centrum? Wielki książę litewski Witold, który brał udział w starciu, a Władysław Jagiełło wschodnim zwyczajem dowodził ze wzgórza. Wielki mistrz zakonny śmiertelny cios otrzymuje od Żmudzina. Oto i nasze związki z kresami. Przypomnę, że wielki książę Witold był stryjecznym bratem króla Władysława Jagiełły. 16 lipca 1933 roku natomiast nadano premierowe wydanie Wesołej Lwowskiej Fali. Była to najpopularniejsza audycja radiowa. Szczepcio i Tońcio, czyli Kazimierz Wajda i Henryk Vogelfanger, cieszyli się sławą nie mniejszą niż ówcześni aktorzy filmowi. Wesoła Lwowska Fala była nadawana na całą Polskę do 1939 roku. W 1938 audycja zmieniła nazwę na Tajoj.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Umarł Bóg, ukrzyżowany na stodole. zmartwychwstanie, lecz dopiero za trzy dni. Szatan ruszył szybkim marszem przez Podolę, żeby znowu pysk zanurzyć w ludzkiej krwi. Odwrócony został znów porządek świata. Wielki Piątek urządzono nam w niedzielę i nie było nic świętego tego lata. W miejscu Boga śmierć rozsiadła się w kościele. Widły znowu stały się symbolem władzy. Biały orzeł bok czerwony miał od krwi. Liczbę bestii wypisaną miał na twarzy. Dawny sąsiad, chłopak z ukraińskiej wsi. Płoną chaty podpalone nienawiścią. Płacz niemowląt umilkł w studni cembrowanej. Oszalała z bólu matka nad kołyską. Wzywa Boga, by zlitował się nad nami. Lecz Bóg leży obok z głową rozrąbaną. O dwa kroki wśród przeciętych piłą ciał. Zmartwychwstanie, lecz dopiero jutro rano. Śmierć pokona i na wieki będzie trwał. Tylko czasem, gdy wiatr nocą w okna stuka i wspomnienia zaczynają duszę rwać, biciem serca się wypełnia cisza głucha. Myśl jak wicher na Podole musi gnać. Przed oczyma znów zaczyna płonąć ogień. Stają twarze ledwo pamiętanych ludzi. Znowu piekła otwierają się podwoje, zanim czyjaś ręka ze snu mnie nie zbudzi.
Witamy Państwa ponownie po przerwie w drugiej części Kresowego Saloniku, w którym tematem wiodącym jest 80. rocznica rzezi wołyńskiej. Przed chwilą usłyszeli Państwo utwór Andrzeja Kołakowskiego, Apokaliptyczny sen o Wołyniu, a za chwilę rozmowa z naszymi gośćmi.
Dziś gośćmi Kresowego Saloniku Radia Gdańsk są pani Joanna Karbasz-Wilińska. Witam Panią.
Dzień dobry.
I pan Bartosz Januszewski.
Dzień dobry Państwu.
Autorzy książki Ocaleni z ludobójstwa. Wspomnienia Polaków z Wołynia, wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej. Witamy Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
We wprowadzeniu piszą Państwo, że książka ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat ludobójstwa na Wołyniu, ale przede wszystkim przywrócenie pamięci o jego ofiarach. To bardzo ważne, choć trudne, jak wiemy, gdyż po 80 latach wciąż znamy jedynie szacunkowe dane dotyczące liczby zamordowanych.
Temat zbrodni wołyńskiej, choć od kilku lat mówi się o nim coraz więcej, nie jest jeszcze szeroko znany opinii publicznej. Są oczywiście osoby, które się nim interesują, szczególnie mowa tu o tych, którzy mają kresowe korzenie, o tych, które zajmują się historią, czy wreszcie o samych zawodowych historykach. Natomiast ogólnie wygląda to tak, że może ktoś coś słyszał o jakimś konflikcie polsko-ukraińskim, że były ofiary i że to właściwie przeszłość. Natomiast chcielibyśmy dołożyć cegiełkę, aby ten temat stał się powszechnie znany i by przywrócić pamięć o naszych rodakach, którzy w latach 40. ubiegłego wieku zostali w bestialski sposób zamordowani na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, wyłącznie za to, że byli Polakami. Okazja ku temu jest niezwykle ważna. Obchodzimy właśnie okrągłą 80. rocznicę tych zbrodni. Można powiedzieć już 80., ale także dopiero 80. Bo tak naprawdę czymże jest 80 lat w historii? To tak jakby ta zbrodnia wydarzyła się przed chwilą, a tak niewiele o niej wiemy.
W konsekwencji utraty ziem wschodnich w 1945 roku na rzecz Związku Sowieckiego, badania dotyczące zbrodni na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, a co za tym idzie przypominanie o naszej wielowiekowej obecności na Kresach, były z oczywistych względów PRL tematem tabu. Dopiero w połowie lat 80. ubiegłego stulecia, kiedy w łonie z Bowidu powstało koło zrzeszające weteranów 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, władze komunistyczne zezwoliły na zbieranie świadectw wśród byłych żołnierzy tej jednostki. Konsekwencją tych starań były pierwsze naukowe opracowania dotyczące m.in. skali strat osobowych. Ich autorami byli tacy badacze jak Józef Turowski oraz Władysław i Ewa Siemiaszkowie. Według najbardziej miarodajnych danych tych ostatnich badaczy, do których to ustaleń zresztą przychylają się tak uznani historycy jak Grzegorz Motyka czy nieżyjący już Paweł Wieczorkiewicz, na terenie samego województwa wołyńskiego i tylko w latach 1943-44 zginęło co najmniej 55 tysięcy Polaków. Dzięki skrupulatnej, iście benedyktyńskiej pracy państwa Siemaszków udało się zidentyfikować z imienia i nazwiska prawie 40 tysięcy ofiar. Nie są to więc jedynie dane szacunkowe. Jak wiemy, od początku 1944 roku mordy ukraińskie rozlały się na tereny trzech województw Małopolski Wschodniej, gdzie do połowy 1945 zabito kolejnych 70 tysięcy naszych rodaków. Jeśli dodać do tego bandyckie wystąpienia nacjonalistów ukraińskich, wymierzone zarówno w ludność cywilną, jak i w żołnierzy Wojska Polskiego, do których dochodziło we wrześniu i październiku 1939, a następnie już tylko wobec ludności cywilnej od drugiej połowy 1942 roku, a których ofiarą padło łącznie ponad 4 tysiące ludzi, a także jeśli uwzględnić ofiary napadów z lat 1944-1947, do jakich dochodziło w granicach Polski Pojałtańskiej, konkretnie na terenie Chełmszczyzny, Zamojszczyzny i Przemyskiego, a których było około 5 tysięcy po polskiej stronie, to łączny bilans tego ludobójstwa wyniósł co najmniej 135 tysięcy zamordowanych i zamęczonych Polaków.
Państwo wspomnieliście o pracy benedyktyńskiej i o, skromnie pani powiedziała, że jest to wasz wkład, ale to rzeczywiście jest bardzo poważna publikacja i książka i zachęcamy państwa do tego, żebyście sięgnęli po nią. Książka dotyczy Wołynia, ale warto zauważyć, że upowszechniając wiedzę o ludobójstwie na Kresach południowo-wschodnich, mówi się zwykle hasłowo o Wołyniu, zawężając oczywiście w ten sposób ukraińskie zbrodnie tylko do jednego województwa i do jednego roku 1943. A to nieprawda.
Nieprawda, oczywiście. Ta nazwa symboliczna, zbrodnia wołyńska lub może rzeź wołyńska, wydaje się, że ten ostatni termin lepiej oddaje istotę i charakter mordów, jest pewnym skrótem myślowym, analogicznie jak w przypadku zbrodni katyńskiej, której też nie redukujemy wyłącznie do jednego miejsca kaźni w Lesie Katyńskim pod Smoleńskiem. Ta depolonizacja Kresów południowo-wschodnich lub, jak mówili sami sprawcy, oczyszczuwalna antypolska akcja objęła swoim zasięgiem nie tylko Wołyń, ale łącznie 7 przedwojennych województw II Rzeczpospolitej. W całości były to województwa wołyńskie, tarnopolskie, stanisławowskie. Jeśli chodzi o województwo lwowskie, to były jego wschodnia i południowa część, południowe skrawki Poleskiego, wschodnie powiaty lubelskiego oraz dwa powiaty jasielski i gorlicki województwa krakowskiego. Łącznie zatem teren zbrodni objął 1/4 terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w granicach z 31 sierpnia 1939 roku.
Nie można ograniczyć również zbrodni wołyńskiej do roku 1943. Mordy bojówek ukraińskich nacjonalistów miały już miejsce, jak wspomniano, we wrześniu 1939 roku i były to początkowo pojedyncze zabójstwa wymierzone szczególnie w nauczycieli, leśników, a więc osoby bardziej wykształcone, orientujące się w sytuacji politycznej. Mamy też relacje poświadczające, że mordowano Polaków w kolejnych latach, natomiast ta akcja eksterminacyjna rozwinęła się w roku 1943, w lutym konkretnie, kiedy to po raz pierwszy dokonano zorganizowanego ataku na miejscowość Parośla w powiecie sarneńskim, gdzie zamordowano ponad 150 osób. Potem te akcje były kontynuowane, w lipcu nastąpiła ich kulminacja, ale jak wiemy, przeniosły się one następnie do Małopolski Wschodniej i dalej były prowadzone przez banderowców, w zasadzie aż do 1947 roku.
Zajrzyjmy do książki Ocaleni z ludobójstwa. W pierwszej części prezentujecie Państwo zarys dziejów Polski międzywojennej i relacje polsko-ukraińskie na kresach południowo-wschodnich. Jakie one były do wojny i czy coś zapowiadało późniejszą tragedię?
Te stosunki między Polakami i Ukraińcami rzeczywiście nierzadko były dobre. Wyrazem tego były chociażby wspólne małżeństwa, pomoc w pracach żniwnych, remonty świątyń, czy też często podkreślany przez świadków szacunek do świąt religijny, przejawiający się choćby niepodejmowaniem ciężkich prac gospodarskich, rolnych podczas świąt katolickich, unickich czy prawosławnych. Z drugiej jednak strony przez cały okres II RP Polacy, którzy na terenie południowo-wschodnich województw byli w mniejszości, górowali nad Ukraińcami. Zajmowali bardziej eksponowane stanowiska, czy to w aparacie urzędniczym, czy w samorządzie. Również w niektórych zawodach dominowali, takich zawodach jak policjant, nauczyciel. Nierzadko mieli również większe areały uprawne. Przede wszystkim dotyczy to ziemian, w mniejszym stopniu osadników wojskowych i cywilnych. Chciałbym jednak podkreślić, że nawet najbardziej niesprawiedliwa polityka państwa, a ta, przyznajmy, choć nie zawsze była spójna, przemyślana, lecz nigdy nie karmiła się terrorem i nigdy nie skutkowała nawet pojedynczym zabójstwem, pojedynczymi mordami na ludności ukraińskiej. Zatem nie jest ta, czasami tak jak powiedziałem, nieszczęśliwa polityka II Rzeczpospolitej żadnym i nie może być żadnym usprawiedliwieniem dla ludobójstwa, tym bardziej tak szokującego swoim wyrafinowanym okrucieństwem.
Biorąc pod uwagę to, co powiedział mój kolega, możemy założyć, że Polacy nie spodziewali się jednak, że dojdzie do takiej tragedii, do zbrodni ludobójstwa. Jak bowiem można przewidywać, że sąsiad, z którym utrzymywało się określone relacje, nagle przyjdzie mordować? Oczywiście w praktyce, jeśli tak to można nazwać, najczęściej ci siekiernicy wysyłani byli jednak do innych wiosek, aby właśnie uniknąć tego spotkania z kimś sobie znanym i przede wszystkim, by pod wpływem wyrzutów sumienia nie odstąpić od mordów. Natomiast bywało i tak, że dokonywali ich właśnie bliscy sąsiedzi. Również z tego powodu mogą być one dla nas niepojęte.
W publikacji ukazujecie Państwo proces narastania wrogości Ukraińców wobec Polaków. Jak wytłumaczyć to, że część Ukraińców uległa nacjonalistycznej ideologii nienawiści w stosunku do sąsiadów mieszkających przecież na tych ziemiach często od pokoleń? Skąd czerpano wzorce takiego postępowania?
Można by wskazać na kilka czynników, próbować uzasadniać, dlaczego Ukraińcy zapalali nienawiścią do Polaków oraz chęcią do ich fizycznej likwidacji. Mogą to być czynniki ekonomiczne czy polityczne. I owszem, władze nie zawsze rozważnie prowadziły politykę względem mniejszości narodowych II Rzeczypospolitej, a jeśli chodzi o tę ukraińską, to trzeba choćby wspomnieć o osadnictwie wojskowym na Wołyniu, ale też o polonizacji ukraińskiego szkolnictwa czy akcji burzenia świątyń prawosławnych na Chełmszczyźnie w 1938 roku. I faktycznie, te sytuacje mogły budzić u Ukraińców poczucie krzywdy. Natomiast tak naprawdę to nie te czynniki są odpowiedzialne za wrogość Ukraińców wobec Polaków zamieszkujących Wołyń. Źródeł tej nienawiści należy szukać w doktrynie integralnego nacjonalizmu ukraińskiego stworzonej przez Dmytrę Duncowa, a opisanej w publikacji Nacjonalizm z 1926 roku, następnie rozwiniętej przez Stepana Łękawskiego, który jest autorem dekalogu ukraińskiego nacjonalisty z 1929 roku, i Mykoły Ściborskiego. To są twórcy ukraińskiego integralnego nacjonalizmu, a więc ideologii skrajnie ksenofobicznej, inspirowanej nazizmem oraz darwinizmem społecznym, która zakładała utworzenie Ukrainy czystej jak szklanka wody, a więc Ukrainy pozbawionej wszelkich mniejszości narodowych. Taką właśnie ideologię rozpowszechniali wśród ludności ukraińskiej emisariusze OUN ze Lwowa i to oni, docierając od początku lat 30. na wieś wołyńską, zarazili młodzież ukraińską szowinizmem i skrajnym antypolonizmem.
Skutkiem tej zbrodniczej ideologii, o której pani przed chwilą wspomniała, była masowa eksterminacja Polaków. Było to ludobójstwo. A należy wspomnieć także, że mordy dotknęły, choć w mniejszym stopniu, przedstawicieli innych narodowości zamieszkujących kresy II Rzeczypospolitej.
Nie ma wątpliwości, że zbrodnia wołyńsko-małopolska spełnia w całej rozciągłości definicję ludobójstwa stworzoną w 1944 roku przez polskiego prawnika Rafała Lemkina. Zastosowany wówczas przez niego termin genocyd, który wszedł następnie do konwencji ONZ z 1948 roku w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, oznacza czyn dokonany w zamiarze wyniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, a taki był przecież zamiar ludobójców spod znaków OUN i UPA.
Spośród obywateli II Rzeczpospolitej innych narodowości, którzy stali się ofiarami banderowców, w pierwszej kolejności należy wspomnieć o tych Ukraińcach, którzy z narażeniem życia ratowali polskich sąsiadów. Prawie 400 spośród około 1300 tych śmiałków, tych niezwykle szlachetnych, prawych ludzi, za swoje heroiczne czyny zostało bestialsko zamordowanych przez swoich rodaków, zgodnie z banderowską zasadą za odnocho Poliaka, holowa do pniaka. Kolejne co najmniej 500 ukraińskich ofiar OUN-UPA stanowią przedstawiciele rodzin mieszanych, którzy nie chcieli przyłożyć ręki do mordowania swoich najbliższych, swoich krewnych. Nie chcieli mordować swojego polskiego współmałżonka lub dziecka. Ponadto od banderowskich kuli siekier na samym Wołyniu zginęło co najmniej 342 Czechów i 135 Rosjan. A z kolei na Lwowszczyźnie i Pokuciu zamordowano setki Ormian. Tylko w samych Kutach, które były określane małą stolicą polskich Ormian, w dniach 19-21 kwietnia 1944 roku UPA wymordowała około 200 osób.
Ta książka jest bardzo dobrze opisana. Zdecydowanie większą część Państwa publikacji stanowią bowiem dokumenty. Jak udało się Państwu zgromadzić tak potężny materiał źródłowy w postaci kilkudziesięciu relacji świadków?
Pierwszy rodzaj dokumentów, 62 relacje, jakie znalazły się w naszej książce, pochodzą głównie od bezpośrednich świadków zbrodni i zostały spisane w połowie lat 80., a obejmują wszystkie 11 powiatów województwa wołyńskiego. Powstały one w związku z apelem Zarządu Środowiska Żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK z lutego 1985 roku, kiedy to do ocalałych świadków ludobójstwa wysłano ankietę z prośbą o przekazywanie swoich wspomnień dotyczących zbrodni, ale również opisujących sytuację na danym terenie sprzed okresu, zanim do niej doszło. Pytania dotyczyły też przebiegu samych mordów oraz stosunku Niemców do antypolskiej akcji. Ankietowani podawali także przykłady udzielania pomocy polskim ofiarom ze strony ukraińskich sąsiadów i choć odpowiedzi na zadane pytania udzielano 40 lat po popełnieniu zbrodni, a ocalałe ofiary w latach 40. XX wieku były osobami młodymi lub wręcz dziećmi, tragiczne wydarzenia na trwałe odcisnęły się w ich pamięci i dzięki temu mamy źródła, na podstawie których możemy dokumentować te zbrodnie. Obecnie materiały te przechowywane są w zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej.
Wśród opublikowanych relacji znalazły się również 23 notacje zebrane i opracowane w latach 2012-2021 przez pracowników gdańskiego oddziału IPN. Świadków zbrodni wołyńskiej, którzy chcieli podzielić się z nami swoimi bolesnymi przeżyciami, znaleźliśmy zarówno na Pomorzu Nadwiślańskim, w takich miejscowościach chociażby jak Kolbudy, Junoszyno, Jurata, Zielonka Pasłęcka, Starogard Gdański, wreszcie sam Gdańsk, ale też w wielu miejscowościach rozsianych po całej Polsce. Bydgoszcz, Szczecin, Lublin, Zamość, Warszawa i mniejsze ośrodki takie jak Ostróda, Morąg czy Działdowo. Podkreślmy, że większość z tych wywiadów ukazuje się w tej książce po raz pierwszy.
Tego, co działo się na Wołyniu, nie da się opisać, tak mówią ocalali z wołyńskiego ludobójstwa. Oprócz wstrząsających opisów świadków tamtych wydarzeń, prezentujecie Państwo także kilkadziesiąt zdjęć ofiar rzezi wołyńskiej. Przyznam się Państwu, że trudno się to ogląda.
No rzeczywiście, ten obszerny materiał ikonograficzny udało nam się zgromadzić i zaprezentować w książce dzięki uprzejmości takich instytucji jak Biblioteka Narodowa, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Wojskowe Biuro Historyczne czy Zamojskie Stowarzyszenie Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu, którym, korzystając tutaj z obecności w Państwa studio, serdecznie chcemy podziękować za udostępnienie zbiorów. Równie cenne fotografie ze swoich kolekcji zgodzili się na potrzeby publikacji udostępnić badacze Ewa Siemaszko i Leon Popek. Jednak gros zdjęć, tych unikalnych, tych publikowanych po raz pierwszy, pochodzi z naszego zasobu archiwum IPN.
Fotografie owszem, trudno się ogląda. Niektóre są bardzo drastyczne, ale to przecież nie jedyne takie zdjęcia zamieszczane w książkach, a dokumentujące tragiczne wydarzenia historyczne, w które przecież obfitował wiek XX. Publikowane są przecież materiały dotyczące ofiar Holokaustu czy Wielkiego Głodu na Ukrainie. My także uznaliśmy, że do opisu zbrodni, którymi zajmujemy się w naszej publikacji, powinien być także załączony materiał ikonograficzny. Natomiast w wyklejce książki prezentujemy również drobiazgowo opracowaną mapę zbrodni, na której wyszczególnione zostały 154 miejscowości, w których miały miejsce akty ludobójstwa oraz napady ze strony nacjonalistów ukraińskich, opisane w zaprezentowanych dokumentach. To oczywiście zaledwie kropla w morzu zbrodni. Tylko na samym Wołyniu banderowcy zaatakowali bowiem łącznie 1865 wsi, kolonii, hutorów i osad, w których mieszkali Polacy.
Zastanawiam się, a może powiem inaczej, relacje między państwami powinny być budowane na gruncie prawdy, nawet trudnej i bolesnej. Widzimy jednak, że po 80 latach strona ukraińska przedstawia wciąż odmienny punkt widzenia na przyczyny i przebieg ludobójstwa dokonanego na Wołyniu i w Małopolsce, czy jak oni nazywają w Galicji Wschodniej. Jak trafić z prawdziwym przekazem do społeczeństwa ukraińskiego, które przecież żyje do dziś w kulcie Ołnupa i Bandery, Żuchewicza i Kłaczkiewskiego? Pytam państwa dlatego, że jesteście przedstawicielami instytucji państwowej, Instytutu Pamięci Narodowej, macie kontakt z podobnymi instytucjami na Ukrainie. Jak to wygląda dzisiaj, czy jak powinno wyglądać?
Przede wszystkim edukacja. Musimy starać się dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, organizować spotkania, rozmowy, takie jak na przykład ta, pokazywać dokumenty, fakty. Z tej również przyczyny podjęliśmy się prac nad publikacją Ocalenie z ludobójstwa i dodaliśmy do niej rozbudowany, ale napisany w sposób bardzo przystępny wstęp historyczny, aby właśnie wiedza na temat zbrodni wołyńskiej mogła trafić do różnych osób, także do Ukraińców, którzy znaleźli w naszym kraju schronienie.
W mijającym tygodniu prezentowali państwo książkę na spotkaniach autorskich. Jaki był jej odbiór? Jest to przecież trudna pozycja. Jakie refleksje towarzyszyły uczestnikom tych spotkań?
Tak, zainteresowanie książką rzeczywiście jest duże, co tylko utwierdza nas w przekonaniu, że ten bolesny temat, temat trudnych zaszłości historycznych między Polakami a Ukraińcami wciąż nie jest zamknięty. Wśród wielu głosów z sali w trakcie naszych ostatnich spotkań powtarzają się refleksje o podobnej tonacji. O tym, że dobre relacje sąsiedzkie można budować jedynie na fundamencie prawdy i w zgodzie z faktami historycznymi. W innym bowiem przypadku ten przysłowiowy trup z szafy zawsze będzie psuł atmosferę między naszymi narodami. No i mówiąc Sienkiewiczem, będzie zatruwał krew pobratymczą.
To takie trudne słowa, ale prawdziwe. Dziękujemy państwu za to spotkanie, za tą refleksję nad tematem bardzo ważnym i wciąż, który krwawi. I dziękujemy za rozmowę.
Dziękujemy bardzo.
Przypomnę, że naszymi gośćmi byli Joanna Karbarz-Wilińska i Bartosz Januszewski, autorzy książki Ocaleni z ludobójstwa, wspomnienia Polaków z Wołynia. Trzy egzemplarze tej publikacji wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej mamy dla państwa. Jak zawsze prosimy o kontakt telefoniczny po zakończeniu audycji. Prosimy telefonować pod numer 601 979 828.
Powtórzę raz jeszcze numer telefonu 601 979 828. Dziękujemy państwu za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy do Kresowego Saloniku za tydzień, 22 lipca. Początek audycji, jak zawsze, kilka minut po 16.
Na zakończenie dzisiejszego Kresowego Saloniku, który zrealizowała Julia Baranowska, posłuchajmy fragmentu kompozycji Krzesimira Dębskiego Skrzypce z Wołynia. Kompozycji, która wybrzmiała tydzień temu w Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.